Jego ekscelencja wujek. Wujek już do nas nie wróci, ze smutkiem powiedział Zdzisław Heidel, gdy wsiadali do kajaków, którymi mieli dostać się do najbliższej drogi. Co też opowiadasz, admirale? Ksiądz Karol wrzucił plecak do kalosza. Tak nazywał się składak, którym pływał w czasie wakacji. Spotkamy się w Olsztynie. W czasie tegorocznego spływu po Łynie Heidel sprawował funkcję admirała, czyli szefa całej wycieczki. Domyślał się, dlaczego wujek musi pojechać do Warszawy. Od pewnego czasu chodziły po Krakowie słuchy, że ksiądz Wojtyła ma zostać mianowany biskupem. Pilna wiadomość musiała tego dotyczyć. Postanowili dopłynąć jak najbliżej szosy. Tam złapie się jakąś okazję. Okazją okazała się ciężarówka wioząca worki z mąką. Ksiądz Karol dojechał w ten sposób do Olsztyna, a stamtąd pociągiem do Warszawy. Nazajutrz rano pojawił się na ulicy Miodowej i stanął przed kardynałem Wyszyńskim, który był nie tylko najważniejszą osobistością w polskim kościele, ale i żywą legendą dzięki swym dramatycznym losom. Został uwięziony przez komunistów, a po 3 latach uwolniony. Wysoki, szczupły, o poważnym wyrazie twarzy mógł budzić respekt, a w każdym razie w pełni zasługiwał na tytuł księcia kościoła. Ojciec Święty mianował księdza biskupem pomocniczym arcybiskupa Baziaka, powiedział prymas. Czy ksiądz przyjmuje? Eminencjo, ja jestem za młody, mam dopiero 38 lat, próbował się bronić. To jest taka słabość, z której się szybko leczymy. Proszę nie sprzeciwiać się woli Ojca Świętego. Przyjmuję. No to pójdziemy na obiad. Eminencjo, czy po wyroku skazany może mieć jeszcze prawo do ostatniego słowa? Wyszyński spojrzał zaskoczony na swojego gościa. W głosie Wojtyły nie było już drżenia, raczej spokojne, łagodne, a może nawet pogodna stanowczość. Chciałem o coś poprosić, ciągnął biskup nominat. No o co, no o co? Prymas uśmiechnął się. Przyjechałem tu z Mazur. Z grupą przyjaciół byliśmy na spływie kajakowym. Czy mógłbym do nich wrócić? Obiecałem im to. Ksiądz naprawdę jest oryginalny, ale dobrze. To młodzi ludzie? Tak, byłem ich duszpasterzem na studiach. Niech ksiądz biskup jedzie. Karol nie mógł jednak tak po prostu wrócić na Mazury. Najpierw musiał pojechać do Krakowa, aby poinformować o przyjęciu nominacji swojego przełożonego, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Czy mógł się spodziewać, że właśnie on przeszkodzi mu w dotrzymaniu obietnicy? Po kolejnej nocy spędzonej w pociągu przyszedł do kurii przy Franciszkańskiej 3. Arcybiskup ucieszył się bardzo z wiadomości, natomiast nie przypadł mu do gustu pomysł powrotu na Mazury. To już chyba nie wypada, powiedział, kładąc kres temu pomysłowi. Od anioła stróża. Aż przykro było patrzeć na Karola. Taki był zmartwiony. Chciał być posłuszny swojemu przełożonemu, ale chciał też bardzo dotrzymać słowa danego przyjaciołom. Mógłby machnąć ręką i powiedzieć, cóż, trudno, chciałem, nie udało się, a poza tym z Krakowa do Olsztyna jest naprawdę bardzo daleko. 3. noc w pociągu, przecież to bez sensu. Może kto inny by tak pomyślał, lecz nie Karol. Stał, tak trochę bezradny, na ulicy przed kurią, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Podpowiedziałem mu, aby poszedł do kościoła franciszkanów. W bocznej kaplicy znajdowała się tam i do dziś znajduje się droga krzyżowa pędzla znanego polskiego artysty Józefa Mehofera. Karol chętnie odprawiał to nabożeństwo. Przypominało mu ono o Bogu człowieku, który wszedł na drogę, jakiej wcale nie chciał. Jezus podjął jednak to ryzyko dla przyjaciół, tak przecież nazywał swoich uczniów. Upadał i wstawał. Czy i on nie powinien zaryzykować? Po skończonej drodze krzyżowej powrócił do kurii i znowu stanął przed przełożonym. Ja zaś poprosiłem anioła stróża arcybiskupa Baziaka, aby podpowiedział mu dobrą decyzję. Baziak był zdziwiony, w głowie nie mieściło mu się, aby człowiek wyniesiony na tak wysokie stanowisko pływał z młodzieżą na kajakach. Do tej pory był raczej świadkiem, jak awans zmieniał ludzi, którzy nagle czuli się bardzo ważni, stawiali się nieprzystępni, a nawet wyniośli. Sam był człowiekiem starej daty i zachowywał bardzo duży dystans wobec księży, nie mówiąc już o świeckich. Ekscelencjo, proszę wybaczyć, ale ośmielam się raz jeszcze prosić o zgodę na wyjazd, powiedział Karol. Obiecałem im. Oni czekają. To moi serdeczni przyjaciele. Wygrał ksiądz. Westchnął biskup, a na jego surowej twarzy pojawił się blady uśmiech. Ale proszę nie spóźnić się na konsekrację, dodał lekko żartobliwym tonem. Wujek dotarł do Olsztyna strasznie zmęczony. 3 nieprzespane noce. Przyjaciele ucieszyli się bardzo, chociaż myśleli, że to po prostu takie pożegnanie i że wujek jest dla nich już stracony. Kilka tygodni później na wspólnej pielgrzymce na Jasną Górę obiecał im powtórnie. Wujek zawsze pozostanie wujkiem. Jurek i Lolek. Niemożliwe, To nie może być on, pomyślał Jerzy Kluger. Wśród nazwisk uczestników Soboru Watykańskiego II wymienianych przez radiowego speakera wyraźnie usłyszał Wojtyla. Oczywiście dla Włochów nie istniała polska litera EU, ale zbieżność brzmienia i tak była uderzająca. Jurek siedział na fotelu dentystycznym. Lekarz akurat przerwał borowanie, bo w przeciwnym razie pewnie nic by nie usłyszał. Ostatni raz widział Lolka ćwierć wieku temu. Przez ten czas zdążył się ożenić, przeprowadzić do Rzymu i pochować ojca. Z Polską żadnych więzi nie utrzymywał. Wspomnienie zamordowanych matki, babci i siostry było zbyt bolesne i nie chciał do tego wracać. Prosto od dentysty pojechał do domu i sięgnął po książkę telefoniczną. Po krótkich poszukiwaniach dowiedział się, gdzie mieszka arcybiskup Wojtyła. Zadzwonił tam, lecz go nie zastał. Zostawił swój numer telefonu. Czyżby to naprawdę był jego przyjaciel? Jak żywe stanęły mu przed oczami sceny z dzieciństwa i młodości. Oto biegnie do kościoła, by służącemu do mszy Lolkowi powiedzieć, że zostali obaj przyjęci do gimnazjum. Wszedł do katolickiej świątyni, mimo że był Żydem. Jakaś kobieta zwróciła mu nawet z tego powodu uwagę. Gdy potem powiedział o tym Lolkowi, ten zapytał po prostu, co w tym złego? Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Oto Lolek ze swoim tatą przychodzą do wadowickiej synagogi, aby posłuchać wspaniałego popisu pieśni żydowskich słynnego kantora Moshe Kusawickiego. I wreszcie matura. Siedział za Lolkiem i chyba tylko dzięki temu udało mu się zdać łacinę. Karol nigdy nie dawał ściągać, lecz gdy przechylił się w pewnym momencie w bok, Jurek zobaczył prawidłową odpowiedź na jego kartce. Zadzwonił telefon. Pronto, powiedział Jerzy, podnosząc słuchawkę. Jurek, to ty? Usłyszał pytanie po drugiej stronie. Tak, to ja. Gdzie jesteś? W domu. Mieszkam w Rzymie. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Od anioła stróża. Po latach przyjaciele padli sobie w objęcia. Być może nigdy by się nie odnaleźli, gdyby nie to, że Karol stał się w ciągu kilku lat bardzo ważną osobą. Po śmierci arcybiskupa Baziaka zarządzał archidiecezją krakowską, a następnie papież Paweł VI mianował go arcybiskupem. W tym czasie rozpoczął się również Sobór Watykański II, spotkanie biskupów z całego świata w Watykanie. Sobór został zwołany przez poprzednika Pawła VI, papieża Jana XXIII, aby przygotować Kościół do nadchodzących czasów. Karol brał w nim udział od początku, to znaczy od 1962 roku. Szybko doceniono jego wkład, także podczas ostatniej sesji w 1965 roku. Jego nazwisko było już bardzo znane, dlatego Jerzy usłyszał je w radiu i dlatego się spotkali. Odnowiono w ten sposób przyjaźń, podtrzymywali przez następne lata. Dziel i rządź. Doskonały pomysł, towarzyszu. Władysław Gomułka pochwalił swojego najbliższego współpracownika Zenona Kliszkę. Twórczo zastosowaliście zasadę starożytnych Rzymian dziel i rządź. Rządzącym w Polsce komunistom zależało na skłóceniu dwóch najważniejszych ludzi w polskim kościele, prymasa Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły. Obaj mieli jechać do Rzymu na specjalne zgromadzenie biskupów. Komuniści umyślili, że pozwolą na wyjazd Wojtyły, a Wyszyńskiego zatrzymają w Polsce. Prymas się wścieknie, Kliszko zaciął ręce z zadowolenia. I dobrze to zapamięta. A Wojtyła będzie tańczył tak, jak mu zagramy. Najpierw dostanie paszport, potem skusimy go zezwoleniem na budowę paru kościołów i będzie nasz. Kilka miesięcy wcześniej papież Paweł VI mianował krakowskiego arcybiskupa kardynałem. W ten sposób wszedł on do wąskiego grona najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Do tej pory jedynym polskim kardynałem był prymas. A jeśli Wojtyła nie pojedzie, zaniepokoił się Gomułka? Przecież został zaproszony przez papieża, a on jest ważniejszy od prymasa. Od anioła stróża. Była to przemyślana pułapka. Komuniści liczyli na to, że niedoświadczony ich zdaniem Karol złapie się na ten haczyk. Jego wyjazd oznaczałby, że milcząco zgadza się z niesprawiedliwością, która dotyka kardynała Wyszyńskiego. To musiałoby nadszarpnąć zaufanie, jakim do tej pory się darzyli, a przeszli już razem bardzo wiele. Stali się wypróbowanymi przyjaciółmi. Wspierali się nawzajem, gdy komuniści na różne sposoby atakowali Kościół. Tak było po opublikowaniu słynnego listu biskupów polskich do niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Tak było również podczas obchodów tysiąclecia chrztu Polski. W ważnych sytuacjach i w ważnych miejscach pokazywali się zawsze razem, aby ludzie widzieli ich solidarność. Było to bardzo ważne, bo najłatwiej pokonać tych, którzy się ze sobą kłócą. Karol poznał się na podstępie. Nie skorzystał z pozwolenia na wyjazd i został w Polsce, jeszcze bardziej okazując swoje oddanie prymasowi Wyszyńskiemu. Kiedyś pewien obcokrajowiec, będący pod wrażeniem narciarskich umiejętności mojego podopiecznego, zapytał, ilu kardynałów jeździ w Polsce na nartach. 40%, odpadł Karol. Jak to przecież jest tylko dwóch? Zapytał mu rozmówca. Tak, ale Wyszyński liczy się za 60%. Prymas chciał, by Karol został jego następcą. Komuniści byli przerażeni tym pomysłem. Nie spodziewali się, że stanie się coś jeszcze dla nich gorszego. Habemus papam. Wujek już jest. Profesor Gabriel Turowski, zwany przez przyjaciół Gapą, oznajmił pojawienie się dostojnego, a zarazem tak dobrze znanego im wszystkim gościa. Kardynał Wojtyła wszedł do pokoju, gdzie zgromadzili się uczestnicy wycieczek i spływów, także tego sprzed 20 lat, kiedy został wezwany do Warszawy, aby usłyszeć o nominacji na biskupa. Nazajutrz wypadało święto trzech archaniołów – Michała, Rafała i Gabriela. Ten ostatni był patronem gospodarza. Postanowiono połączyć świętowanie imienin Gapy z 20-leciem sakry biskupiej wujka. Nie mogliśmy się doczekać, powiedział Turowski. Może wreszcie dowiemy się, co się stało na konklawy. W ostatnich tygodniach dużo się działo. Zmarł papież Paweł VI, na jego następcę kardynałowie byli wśród nich prymas i Karol. Wybrali arcybiskupa Wenecji, Albino Lucianiego, który przyjął imię Jana Pawła I. Niech wujek spojrzy, mamy tu najnowszego Newsweeka. Też piszą o konklawy. Prasa kłamie, nie wierzcie, powiedział krótko, po czym uderzył łyżeczką w szklankę i wstał. Moi drodzy, chciałem skorzystać z okazji i podziękować wam za wszystkie lata spędzone razem, za tyle wspólnych ognisk, za spływy kajakowe, zjazdy narciarskie z niektórymi z was, za to wszystko, co dane nam było wspólnie przeżyć. Profesor Turowski dziwił się poważnemu tonowi Wojtyły. Wujek nie miał zwyczaju wygłaszania takich uroczystych przemówień w czasie ich prywatnych spotkań. Wyglądało to tak, jakby się z nimi żegnał. Tylko dlaczego? Przecież właśnie wrócił. Najpierw z konklawy w Watykanie, ostatnio z podróży do Republiki Federalnej Niemiec. To zdziwienie pogłębiało się, gdy po przemowie kardynał powiedział cicho do profesora. Gapa, będę musiał już wyjść. Ależ wujku, jest dopiero parę minut po 9:00. Turowski był zaskoczony, gdyż zazwyczaj kardynał wychodził od nich przed 11:00. Dzisiaj będzie inaczej. Od anioła stróża. Tego wieczoru najwyższy powołał do siebie papieża Jana Pawła I. Papież uśmiechu, bo tak go nazywano, oddał ducha po zaledwie 33 dniach pontyfikatu. Karol usłyszał o tym nazajutrz, przy śniadaniu. Z wrażenia wypadła mu łyżeczka, którą sięgał akurat do cukiernicy. Wiele razy towarzyszyłem mu w wyprawach do Rzymu. Tym razem jednak wiedziałem, że ta podróż oznacza koniec jednej części jego życia i początek następnej, do której Pan przygotowywał go przez ten cały czas.